Drodzy bracia i siostry, przechodzimy teraz do trzeciego poselstwa tej konferencji, której temat brzmi Boża wola. Cóż za wzniosły temat, który zagłębimy się teraz razem. I mam nadzieję, że Pan przemawiał do każdego z nas w sposób osobisty i bezpośredni, dostrajając nas w naszych poglądach, w naszych myślach, ale podczas tego spotkania modlę się, aby Pan otworzył nasze oczy, abyśmy ujrzeli coś odnośnie tematu tego poselstwa. A temat brzmi, brać na siebie Pańskie jarzmo, co jest wolą Ojca, i uczyć się od Pana znajdować odpoczynek dla swojej duszy. To brzmi jak bardzo cenny i praktyczny temat. I niech Pan będzie z nami, gdy będziemy zagłębiać się w brzemię w tym poselstwie. Zanim jednak zacznę, czuję, że potrzeba otwierającego słowa i to słowo na otwarcie może być najważniejszą częścią tego poselstwa i jeśli zrozumiemy to słowo, to zrozumiemy całe to poselstwo. Odpoczynek. Przeczytajmy pierwszy punkt rzymski razem, zanim pójdziemy dalej. I to stanie się podstawą do naszej społeczności. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie i obciążeni jesteście, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, gdyż jestem potulny i uniżonego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a moje brzemię lekkie. Tutaj Pan przywołuje tych, którzy się trudzą i są obciążeni, aby przyszli do Niego, aby znaleźli odpoczynek. Odpoczynek to wielkie słowo w Biblii. W Biblii występuje ono wielokrotnie. Niedawno zagłębiałem się w ten temat i też miałem społeczność na temat wszechzawierającego Chrystusa. Dobra ziemia Kanaan to typ wszechzawierającego Chrystusa. I wciąż na nowo ta dobra ziemia w kontekście tej dobrej ziemi mówi się też o odpoczynku. I w Biblii też szabat określony jest jako odpoczynek. I Pan powołuje nas do samego siebie jako dobrej, wszechzawierającej ziemi i powołuje nas również do swojego odpoczynku szabatu. Zastanówmy się nad tym. Odpoczynek to kluczowe słowo. Jest o nim mowa już na samym początku Biblii, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Pamiętamy, w pierwszym rozdziale, w wersecie 26 jest napisane, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, i niech panują nad rybami mórz, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszystkim, co pełza po ziemi. Tutaj Pan przedstawia swój wieczny zamysł, aby uzyskać człowieka, który miałby jego obraz i który reprezentowałby go w jego władzy. Następnie werset 31 mówi, i Bóg ujrzał, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Nastał wieczór i poranek szóstego dnia. Gdy Bóg mówi, że coś jest dobre, na przykład jak dobra ziemia, to znaczy, że to musi być dobre. Nie dobre zgodnie z naszym rozumieniem dobra, ale zgodnie z Jego oceną tego, co jest dobre. Ale następnie, gdy mówi, że jest to bardzo dobre, oznacza to, że jest to coś bardzo szczególnego, coś specjalnego. Pamiętajcie, do tego momentu, do końca szóstego dnia, człowiek był formowany z prochu ziemi i w jego nozdrza został tchnięty oddech życia i stał się żyjącą duszą. Człowiek ukazał się na scenie pod koniec tygodnia, w którym Bóg pracował. Najpierw Bóg przygotował ziemię z martwych wód, wprowadził następnie światło, nośniki światła, trawę, drzewa, ptaki, ryby i zwierzęta. I ostatecznie, gdy już cała sceneria została przygotowana, by wypełnić odwieczny Boży zamysł, czyni on człowieka, stwarza człowieka na swój obraz, aby go wyrażał by miał jego podobieństwo i dał mu władzę, by go reprezentował w jego władzy. To jest bardzo dobre. I kolejny werset, drugi rozdział, wersety pierwszy i drugi mówią: niebiosa i ziemia swoimi zastępami zostały uczynione. Scena została przygotowana. I siódmego dnia odpoczął od swojego dzieła, którego dokonał. Pozwólcie, że was zapytam. Czy myślicie, że Bóg odpoczął w szabat, ponieważ to był szabat? Nie. Odpoczął, ponieważ dokonał swojego dzieła. Tylko po tym, jak dopełnisz swojego dzieła, możesz naprawdę odpocząć. Przykładem może być na przykład to, że załóżmy, że jesteś cieślą i budujesz meble i chcesz zbudować krzesło i po tygodniu, jak budujesz je, sklejasz to wszystko razem, piłujesz, szlifujesz i czynisz wygodne krzesło, to krzesło jest już zrobione i ty już dokonałeś swojego dzieła, więc teraz możesz odpocząć. I teraz może jako cieśla możesz usiąść na tym krześle, oprzeć się wygodnie, wyciągnąć nogi i odpocząć. To uczynił właśnie Bóg. On odpoczął nie dlatego, był to jakiś szczególny dzień tygodnia. On odpoczął, ponieważ dopełnił swojego dzieła. I powiedział, wszystko się dokonało. Co zostało dokonane? Uzyskał człowieka, który miał jego obraz, który go wyrażał, miał człowieka na ziemi, który mógł sprawować jego władzę, by rozprawić się z jego wrogiem. Czyli te dwie główne linie Bożej wiecznej ekonomii, jego odwiecznego zamysłu, stały dopełnione. Wszystko stało ukończone. Wtedy Bóg mógł odpocząć. Teraz rozumiemy zasadę pierwszej wzmianki odpoczynku, co wskazuje na to, że człowiek ma człowieka z jego obrazem i władzą od Boga, by mógł panować dla niego, by mógł go wyrażać i panować dla niego. To jest zasada odpoczynku w Biblii. Później, gdy przyjdziemy do czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków, werset 9, właściwie wersety od 7 do 9 mówią. Tutaj Paweł pisze do hebrajskich wierzących i mówi, ponownie ustala pewien dzień, dzisiaj, mówiąc Dawidzie, po tak długim czasie, tak jak to zostało powiedziane przedtem, dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, to nie mówiłby on po tym wszystkim o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Boga. Teraz widzimy, że z powodu upadku, degradacji, Pan powołuje nas, wzywa nas, abyśmy weszli w Jego odpoczynek. Jest inny odpoczynek. Zapisane, zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Boga. Bracia i siostry, jest odpoczynek w wizji w pierwszym i drugim rozdziale Rodzaju i jego dopełnienie w Bożej ekonomii. Jest też odpoczynek przed nami i w nadchodzącym Królestwie Tysiącletnim też jest odpoczynek. I przypis do tego 9 wersetu, zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu, mówi, że odpoczynek szabatu odbywa się w trzech etapach. Pierwszy etap to etap Kościoła, wieku Kościoła i to jest wiek, w którym się znajdujemy. A wersety, do których się tego odnoszą, to Mateusza 11, 28 do 30. Pan wzywa nas do swojego odpoczynku. W tym poselstwie ujrzymy znaczenie tego wezwania, tego powołania. Na wieku Kościoła powinniśmy przebywać w stanie odpoczynku, zaspokojenia i radowania się. Na tym polega odpoczynek dla nas w wieku Kościoła. I całe to poselstwo mówi o odpoczynku w wieku Kościoła. W nadchodzącym wieku odpoczynek będzie nagrodą dla zwycięzców, dla tych, którzy odpoczywają w tym wieku, tych Pan wynagrodzi nadchodzącym odpoczynkiem szabatu w Królestwie Tysiącletnim. Ostatecznie w Nowej Jerozolimie wszyscy będą wprowadzeni w wieczny odpoczynek z Bogiem. Boża wieczna ekonomia stanie w pełni spełniona. Jego obraz i panowanie, władza na całej ziemi się ziści. O tym mówi to poselstwo. Chciałbym przedstawić kilka przykładów. Bardzo interesujące. W Izajasza 30:15 jest napisane: tak bowiem mówi Bóg Jahwe, Święty Izraela, w nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni. W ciszy i ufności będzie wasza siła. Teraz znajdujemy się w sytuacji tego koronawirusa. Pandemia rozprzestrzeniła się wszędzie. Jest wiele zmartwienia, obaw o zdrowie, o ekonomię, o nasze prace. Nasze rodziny są ograniczone do naszych własnych domów. Musimy zatroszczyć się o dzieci. Mąż jest zawsze w domu, żona jest zawsze w domu. To bardzo takie wielkie ograniczenie. Bracia i siostry, pozwólcie, że przeczytam ponownie. W nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni. Jak być zbawionym w takim otoczeniu? Jak możemy przejść przez ten okres takiego ograniczenia? Musimy zwrócić się do Niego. Musimy do Niego powrócić. Tak jak Pan mówił w 11 rozdziale Mateusza, przyjdźcie do mnie, bracia i siostry, teraz jest czas, w tej sytuacji, w tym wieku, w tym czasie, Pan wzywa nas, przyjdź do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie i obciążeni jesteście, a ja wam dam odpoczynek. W nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni. W ciszy i ufności będzie wasza siła. Bracia i siostry, aby to było naszym doświadczeniem. W Nowym Testamencie jest w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza pewna historia. Jest tutaj Pan ze swoimi uczniami, został zaproszony do domu, cudownego domu jego, tych, którzy go kochali. Do Marii i Marty. Może był to też Łazarz, nie wiem. Jest napisane, Maria siedziała przy jego stopach i siedziała jego słowa. Lecz Marta była zaprzątnięta licznymi posługami. I przystąpiła do niego i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz jej więc, aby wzięła się razem ze mną do pracy. Pan zaś odpowiadając, rzekł do niej: Marto, Marto, martwisz się o i niepokoisz o wiele, a potrzeba jednego. Maria bowiem wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. I przypis tutaj mówi, że Marta biegała w różnym kierunku i często my, którzy usługujemy Panu, biegamy w wielu kierunków. Nawet my, którzy mamy pracę i normalne życie, jesteśmy ociągani w różnych kierunkach, szczególnie teraz. Jak uczyć nasze dzieci, jak je zachować, jak zająć ich czas, gdy odrobią lekcje. Jak zarządzać, zatroszczyć się o dom, gdy mój mąż jest zawsze w domu. Te troski, zmartwienia sprawiają, że odciągani jesteśmy w różnych kierunkach i się denerwujemy, frustrujemy się. Powiedz Marcie, by służyła ze mną. To nie fair, bym usługiwała sama. Pan powiedział: Marto, Marto. Pan powiedział to dwukrotnie. Gdy Pan dwukrotnie mówi Twoje imię, to jest bardzo znaczące. Marto, Marto. Jesteś ociągana w różnych kierunkach. Martwisz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba jednego. Bracia i siostry, tego poranka, czy też popołudnia, w tym poselstwie, chcielibyśmy powrócić do tego jednego. Tym jednym, to jedno stanowi wypełnienie Bożej wiecznej ekonomii w wieku Kościoła, a jest tym Maria wybrała dobrą cząstkę. Lekcja, jaką z tego powinniśmy wyciągnąć, jest taka, że my nie wiemy, jak służyć Panu, aż usiądziemy przy Jego stopach i zostaniemy napełnieni, przesyceni Jego brzemieniem, aż będziemy w stanie usiąść z Nim i przyjąć od Niego Jego myśl, Jego serce, Jego brzemię i Jego drogę. Wtedy będziemy wiedzieć, jak pracować, jak służyć, jak zatroszczyć się o nasze rodziny, nasze odpowiedzialności, o naszą pracę. Najpierw musimy wybrać tę dobrą rzecz, tę część. To wiąże się z tym fragmentem o odpoczynku. Taki bardzo fajny fragment mówiący o Marcie i Marii. Następnie list do Filipian, rozdział 4, w którym jest napisane, werset 6, o nic się nie martwcie. W tych dniach pandemii wielu z nas się martwi. Martwimy się o nasze finanse, o nasze zdrowie. W moim domu, szczególnie teraz moja żona, jak możecie wiedzieć, jest poddana chemioterapii. Jej morfologia jest bardzo, wyniki są bardzo niskie, słabe. Ma tak zwane upośledzenie immunologiczne. Nie jest w stanie walczyć z jakąkolwiek chorobą. I przez ten cały proces Pan naprawdę nas zachował od wszelkiej choroby. Nawet nie było przeziębienia ani gorączki. Codziennie mierzy sobie temperaturę termometrem. I przez te ostatnie 5 miesięcy najgorszego sezonu grypy i tej pandemii nic ją nie nękało. Jednak nadal możemy martwić się i martwić, czy możemy pójść do sklepu, czy możemy wyjść, czy musimy założyć maskę, rękawiczki. Jak mamy tutaj przeżyć w takiej sytuacji? Paweł powiedział w Filipian 4, o nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem dawajcie poznać wasze prośby Bogu, a pokój Boga, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Dobrze. Jeśli przyszedłbym do ciebie i wygłosił poselstwie, nie martwcie się, to by wam w ogóle nie pomogło. Tego rodzaju nawoływanie, nie martwcie się, sprawiłoby, żebyście się jeszcze bardziej martwili. Ale jaki sposób Pawła? O nic, ale we wszystkim. Przez modlitwę i proszenie. Najpierw modlitwa. Modlitwa to siedzenie przy stopach Pana i słuchanie Jego słowa. Modlitwa wskazuje na społeczność, słodką otwartość w kierunku Pana. Wskazuje na to, że jesteśmy Nim przesyceni Jego myślą, Jego uczuciem, Jego wewnętrznymi częściami, Jego drogami. Tego tak naprawdę potrzebujemy, szczególnie w tym czasie. Jak mamy odpowiedzieć na tego koronawirusa? Jak mamy reagować na ten czas tego ograniczenia? Najpierw musi być modlitwa. Kolejność jest tutaj bardzo istotna. Lecz we wszystkim przez modlitwę i proszenie. Modlitwa wskazuje na społeczność, by być napełnionym Panem. I wtedy będziemy wiedzieli, jak prosić, o co się modlić. Możemy prosić o bezpieczeństwo. Możemy dawać poznać nasze prośby Bogu. Nie zapominajcie. Nie tylko mamy modlitwę i proszenie. Jest napisane również z dziękczynieniem. O, bracia i siostry. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za to otoczenie, za taką aranżację. Panie, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci. Nasze serca przelewają się w dziękczynienie. Pozwólcie, że podzielę się moją społecznością z Wami. Mam wrażenie, że Wiemy, że jesteśmy na etapie Pańskiego wzmocnienia i wiemy, że On wzmacnia swoje działanie w nas, w kościołach, w ciele, by doprowadzić do powstania ciała, by przygotować oblubienicę, by pracować, doprowadzić do powstania w praktyczny sposób jednego nowego człowieka. Jakże to wspaniałe i cudowne, że Pan pozwala na sytuację, która wzmocni wszystkich nas i zmusi do tego, że będziemy kontaktować się z Panem w całkiem nowy sposób. On chce nas pozyskać, drodzy święci. Chce nas pozyskać w konkretnym, szczególnym aspekcie naszego życia, którego jeszcze nie był w stanie pozyskać. Ostatnio taka pandemia na Ziemi była 100 lat temu. Tego typu sytuacja może się nie pojawić za naszego życia. Ale tutaj jest szansa, aby doświadczyć Pana i kontaktować się z Nim, stosować Go, radować się Nim i odpoczywać w Nim w tej właśnie sytuacji, która może już nie powrócić za naszego życia. Pan chce coś uzyskać, abyśmy Go zdobyli, abyśmy wykorzystali tę sytuację w tym czasie. Następnie po dziękczynieniu dawajcie poznać wasze prośby Bogu. I gdy jesteśmy w społeczności z Panem i z Panem, prosząc Go i dziękując Mu, coś się z nami dzieje. Jest napisane, dawajcie poznać wasze prośby Bogu. To wyrażenie prośby Bogu wskazuje na ruch w Jego kierunku. Ponownie mamy to słowo, przyjdźcie do mnie. W czwartym rozdziale Filipian odpowiedzią na zamartwianie jest ten ruch w jego kierunku, aby dawać mu poznać nasze prośby. I gdy przychodzimy do Boga, On przychodzi do nas. I gdy przyłączamy się do Boga, On przyłącza się do nas. I co się dzieje? On wlewa, przelewa samego siebie w nas. Jako pokój Boga. Więc wynikiem jest to, że w naszym ruchu w Jego kierunku i Jego ruchu w naszym kierunku, to co On czyni, to przelewa samego siebie jako pokój do naszej istoty. Pokój Boga, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Co On robi? On rozstawia straż, niczym takie ogrodzenie militarne wokół naszych serc i naszych myśli, aby zachować nas w celu Bożej wiecznej ekonomii. A jest tym odpoczynek w Nim, by odpoczywać w Nim. W Księdze Wyjścia 31:17 jest napisane. Werset ten mówi o budowaniu przybytku. Jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, szabat. Bo w sześć dni Jahwe uczynił niebo i ziemię, a siódmego dnia odpoczął i doznał odświeżenia. Polskie tłumaczenia mówią, odpoczął i odetchnął, ale tutaj mówimy o odświeżeniu. Mojżesz tutaj powtarzał to, co się stało i mówił o tym, że on odpoczął i doznał odświeżenia. Gdy jesteśmy ludem, który może przyjść do Pana i odpocząć z Nim i odpocząć w Jego odpoczynku, On odpoczywa i my przyłączamy się do Jego odpoczynku, to Go odświeża. Jest to prawdziwe odświeżenie dla Niego, niczym napój, niczym zaspokajające napicie się wody. To Go odświeża. On odpoczął i doznał odświeżenia. Bardzo podobają mi się te słowa. Mając pozostały czas, przeczytamy plan i mam nadzieję, że Pan nam pomoże, abyśmy mogli skończyć w odpowiednim czasie, ale by wywarło to na nas wrażenie. Odpoczynek szabatu wskazuje wypełnienie wiecznego Bożego zamysłu. Oznacza to, że na ziemi Bóg ma człowieka, który go wyraża w jego obrazie i w podobieństwie i który reprezentuje go, sprawując władzę dla niego. W Hebrajczykach 4:9 powiedział Paweł: pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Boga. Gdy przygotowałem się do tego spotkania i rozważałem kwestię odpoczynku, przypomniał mi się werset z Ewangelii Jana 5:17. Jest napisane, że mój ojciec działa aż dotąd i ja też działam. I w tym wieku z powodu upadku i tego, co się stało, ojciec działa. Działa, by wejść w ten odpoczynek szabatu, ponieważ nadal jeszcze nie ma człowieka na ziemi, który miałby jego obraz i jego władzę. I on pracuje aż dotąd. Następnie Jana 4:34, Pan po tym, jak spotkał kobietę przy studni i przyszli uczniowie i powiedzieli: czy ktoś dał ci coś do jedzenia? Byłeś głodny, posłałeś nas, byśmy kupili jedzenie i teraz zapytałeś kobietę o napój, o wodę, ale ci jej nigdy nie dała. I mówiła o górze, o Jerozolimie, o Żydach. A Pan powiedział: moim pokarmem mam pokarm, o którym nie wiecie. Moim pokarmem jest wykonywać wolę tego, który mnie posłał i ukończyć jego dzieło. Boża wola jest pokarmem dla Pana Jezusa. I to ukończa jego dzieło. W tym fragmencie, w 11 rozdziale Mateusza, mamy tutaj kilka kwestii, które wskazują na ekonomię Bożą. Odpoczynek szabatu, wolę Bożą. Pamiętajcie, dobrą ziemię Kanaan. Dobrej ziemi Kanaan. Dobra ziemia Kanaan to jedyny typ w Starym Testamencie, która przedstawia wszechzawierającego Chrystusa w jego niezgłębionych bogactwach. Jest wiele typów. Mamy typ baranka paschalnego, mamy uderzonej skały, mamy osoby jak Mojżesz, Adam, nawet Dawid i Salomon, Izaak, Jakub. Wszystko to są typy wskazujące na pewien aspekt, ale dobra ziemia to pełen, kompletny typ wszech zawierającego Chrystusa, jego niezgłębionych bogactwach. I aż do momentu, gdy nie wejdziemy do tej dobrej ziemi, do odpoczynku, nie będziemy mogli odpoczywać i radować się nim we wszystkich aspektach jego niezgłębionych bogactw. A gdy będziemy się tym cieszyć, wynikiem tego będzie Nowa Jerozolima. W jej centrum będzie świątynia, Dom Boży. Mamy tutaj obraz i panowanie. Wszystko to jest związane z tym, by brać jarzmo Pana i Jego wolę na nas, przyjmować ją i uczyć się od Niego, jak mieć odpoczynek dla naszych dusz. Przeczytajmy już pierwszy punkt rzymski. Podpunkt A. Trudzenie odnosi się tu nie tylko do usilnego trudzenia się nad przestrzeganiem przykazań prawa i przepisów religijnych, lecz także do zabiegania o sukces w różnych dziedzinach. Kto tak się trudzi, zawsze niesie ciężkie brzemię. Bracie i siostry, jest tutaj tyle światła. Pan wzywał tych, którzy się trudzą i są obciążeni, by zachowywać przykazania prawa. Dla nas może nie jest to 10 przykazań, ale jest to może zabieganie o to, by być dobrym bratem, dobrą żoną, dobrym mężem, by się dobrze zachowywać, by wywierać dobre wrażenie na braciach. O, to jest zabieganie, by być dobrym. Pamiętam, gdy byłem młodym, myślałem sobie, nie jestem w stanie tego uczynić, dokonać. Nie jestem dobry, grzeszę cały czas, jestem słaby, upadki mnie nękają. Cóż za zmaganie. A Pan wzywa Wy, którzy się trudzicie, przyjdźcie do mnie, radujcie się, uczcie się ode mnie. Naucz się czegoś dzisiaj ode mnie. Porzuć swoje zabieganie, swoje staranie. Może myślisz, jeśli nie będę się zmagał, to stanę się najgorszą osobą. Nie wierzę. Wierzę, że przyjdziesz do Pana i będziesz się Nim radował, będziesz Jego spożywać, będziesz zobaczysz, że będziesz mógł z Nim odpocząć i wyjdziesz z tego zmagania się. A drugą częścią tego zmagania jest to, by być, odnosić sukces w różnych dziedzinach. My, którzy usługujemy Panu, którzy mamy grupy witalne, zmagamy się, by zbudować Kościół, trudzimy się, by przynosić owoc, by doskonalić świętych, czy mamy pracę, czy usługujemy w pewnym wymiarze. Chcemy odnieść sukces. Chcemy mieć coś do pokazania. Chcemy być w stanie zaświadczyć, zdobyliśmy 100 osób tylko w jednym roku, ochrzciliśmy tak wielu. Zawsze chcemy odnosić sukces, ale załóżmy, że wszyscy odnoszą sukces poza Tobą, Twoja grupa bez owocu. W Twojej grupie tak naprawdę liczba osób się zmniejsza, więc zmagamy się, modlimy się, zastanawiamy się, co ze mną jest nie tak. A Pan wzywa tych. Pan wzywa tych właśnie ludzi. Przyjdźcie do mnie. Zmaganie się o sukces w różnych dziedzinach. Zmaganie, by przestrzegać przykazań, by być dobrym bratem, dobrą siostrą. Chciałbym powiedzieć, że zanim Pan wezwał tutaj do tych, którzy się trudzili i byli obciążeni, by do Niego przyszli, wiecie, co On czynił? On karcił. Pozwólcie, że przeczytam podpunkt B. Wysławiwszy Ojca, uznając Jego drogę i ogłaszając boską ekonomię, w wersetach 25-27, Pan wezwał takich ludzi, by przyszli do Niego po odpoczynek. Wiecie, co Pan robił w wersetach 25-27? Karcił On miasta. Pan był tam głosić Ewangelię, ogłaszał Ewangelię, czynił dzieła cuda w Kapernaum. Przechodził od miasta do miasta z swoimi uczniami i nikogo nie zdobył, chociaż lud za nim podążał. Nie pozostał żadnego owocu, który by pozostał. Poszedł tu, przeciwstawili mu się, poszedł tam. Oni byli przeciw niemu, wyzywali go, wyśmiali. To Bóg, który się przyjawił w ciele. Możesz powiedzieć, gdyby tylko taki brat przyszedł i głosił tu Ewangelię, to było takie pełne mocy. A co gdyby Syn Boga przyszedł i głosił Ewangelię i nikt by nie uwierzył, nie odniósłby żadnego sukcesu, żadnego wyniku. I on powiedział, przyjdźcie do mnie. On jest najlepszym wzorem. I mówił, uczcie się ode mnie. I gdy on karcił te miasta, że nie odpowiedziały na Ewangelię, miał społeczność z Ojcem i powiedział, jest napisane, odpowiadając, rzekł, wysławiam Cię, Ojcze. Odpowiadając, a kto zadał pytanie? Odpowiedział, ponieważ karcił te miasta, miał społeczność z Ojcem. Znajdował się w absolutnym odpoczynku. Nie przejmowało go to, że nikt został zbawiony, nie dotykało to jego osobistych uczuć, nie był zły, że go odrzucili. Po prostu wykonywał wolę Ojca. I gdy ich karcił, też wypełniał wolę Ojca, ponieważ to była wola Ojca, to było to słowo w nim. I powrócił i wysławiał Ojca, mówiąc, wysławiam Cię, Ojcze, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiłeś się niemowlętom. Bracia i siostry, musimy uczyć się, jak pracować w taki sposób. Podpunkt C. Odpoczynek odnosi się nie tylko do uwolnienia od trudu i uginania się pod brzemieniem prawa czy religii, bądź też innego dzieła czy odpowiedzialności, lecz również do doskonałego pokoju i pełnego zaspokojenia. Doskonały pokój, pełne zaspokojenie. Pan powiedział, moją wolą jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i ukończyć jego dzieło. To było jego pokarmem, to było jego zaspokojeniem. Również Jana 5,30 powiedział, nie mogę uczynić nic z siebie. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, ponieważ nie szukam swojej woli, ale wolę tego, który mnie posłał. A w Jana 6,38 powiedział, postąpiłem z nieba nie, aby wykonywać własną wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Taki był Pan. Pan żył życiem troszczenia się o nic innego, jak tylko wolę Ojca. Poddał się pełni woli Ojca, więc prosi nas, byśmy też uczyli się od Niego. Powiedział, weźcie moje brzemię na siebie. Co było jarzmem Ojca? Jarzmem tym była wola Ojca. Jest tylko jedna rzecz przed nami dzisiaj. Mamy tylko jedną rzecz przed nami. Nie mamy opcji, nie mamy wyboru, nie mamy wolności. Jedyną rzeczą przed nami, która jest przed nami, to wola Ojca. W taki sposób żył Pan. Pan żył w taki właśnie sposób. Przyszedł po to, aby wypełnić nie swoją wolę, ale wolę Ojca. A to zachowało go w doskonałym pokoju i pełnym zaspokojeniu. To już nie było na nim. Musimy uczyć się, by brać Jego jarzmo na siebie i uczyć się od Niego.
Wierzący powielają Pana w swoim duchu, biorąc Jego jarzmo, wolę Ojca, i trudząc się dla Bożej ekonomii, zgodnie z Jego wzorem.
1 Piotra 2,21 jest napisane, że Pan cierpiał. Do tego też zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał ze względu na was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali Jego śladami. To nie mówi nam, abyśmy naśladowali Pana, ale to, że Pan przedstawił nam wzór. Wzorem jest to, że On wypełniał tylko wolę Ojca. To jest to jarzmo. Tego musimy się uczyć od Niego. Zanim będziemy pracować, musimy siedzieć przy Jego stopach, słuchać Jego słowa, musimy się Nim przesycać. To czynił Pan. Ojciec wlewał w Niego swoją myśl i brzemię i On mógł wtedy pracować. Nie chodzi tu o naśladowanie, nie o to, co by uczynił Jezus. Pan, który był podpunkt 2e, Pan, który był uległy i posłuszny Ojcu przez całe życie, dał nam swe życie uległości i posłuszeństwa. Filipian 2:5-11 mamy wzór. Tutaj Paweł pisał o tym, jak Pan się ogołocił. Nie przyjął postaci Boga, nie uważał siebie bycia równym Bogu. Przyjął pozycję niewolnika i był znaleziony jako na podobieństwo ludzi. On się uniżył. Musimy się być posłuszni. Ten wzór, ta osoba, to życie uległości i posłuszeństwa jest teraz w naszym duchu. Ten wzór i to życie dodaje nam energię od wewnątrz, byśmy żyli Jego życiem, tym wzorem ponownie. Paweł powiedział, mogę uczynić wszystko w tym, który mnie wzmacnia. Paweł w drugim rozdziale Filipian powiedział, że Bóg sprawia was chcenie i wykonanie względem na swoje dobre upodobanie. Oznacza to, że nas dodaje nam energii od wewnątrz. To jest Pan, to jest ten wzór. Pan był wzmocniony przez Ojca. Czy Chrystus był pierwszym Bogiem człowiekiem, my zaś jesteśmy wieloma Bóg ludźmi. Musimy się uczyć od Niego w Jego całkowitej uległości Bogu i pełnym zaspokojeniu Nim. Bóg czyni w nas to, co jest miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli uczyć, byśmy mogli czynić Jego wolę. Bóg działa w nas i chcenie i wykonanie dla swego upodobania. Hebrajczyków 13:20-21 mówi, mówi tutaj o wielkim pasterzu owiec, jest napisane, niech was wydoskonali w każdym dobrym czynie dla wykonania Jego woli, wykonując w nas to, co jest miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa. On czyni w nas, mamy to życie w nas. Podpunkt F. Być potulnym czy też łagodnym to nie stawiać oporu, a być uniżonym to nie mieć o sobie wysokiego mniemania. Pan przez cały czas był potulny, gdy mu się sprzeciwiano i uniżony w sercu, gdy spotykało go odrzucenie. Podpunkt G. Pan w pełni poddawał się woli Ojca. Nie chciał robić niczego dla siebie ani nie oczekiwał, że coś dla siebie uzyska. Dlatego bez względu na sytuację zaznawał w sercu odpoczynku, był w pełni zaspokojony wolą Ojca. Czy jesteście zaspokojeni wolą Ojca? Bracia i siostry, pozwólcie, zaświadczę. Jestem w pełni zaspokojony wolą mojego Ojca. Tego, co dla mnie przeznaczył, ścieżkę, którą mi wyznaczył. Pan wie, nie ma we mnie żadnego oporu, goryczy, nie jestem nic szczęśliwy, po prostu jest odpoczynek. Podpunkt H. Odpoczynek, jaki znajdujemy, gdy bierzemy Pańskie jarzmo i uczymy się od Niego, to odpoczynek dla naszych dusz. To wewnętrzny odpoczynek, a nie jedynie coś zewnętrznego w swej naturze. Odpoczynek ten jest najpierw w naszym duchu, ale rozprzestrzenia się do naszej duszy i ma wpływ na nasz umysł, na nasze emocje, na naszą wolę. Musimy pozwolić, by ten odpoczynek, który jest w naszym duchu, miał dostęp do naszej emocji, naszej woli, naszych uczuć, by ten odpoczynek był naprawdę dla naszych dusz. Podpunkt I. Uczymy się od Pana według wzoru, jakiego nam dostarczył, nie przez nasze naturalne życie, ale przez Niego jako nasze życie w zmartwychwstaniu. Wersety Efezjan 4:20, gdzie jest napisane, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli istotnie Go słyszeliście i w Nim zostaliście nauczeni, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie, to życie Jezusa, Pańskie to życie ukazuje nam życie osoby, która wypełniała wolę Ojca. Dlatego Pan powiedział, uczcie się ode mnie. I Paweł tutaj napisał, nie tak nauczyliście się Chrystusa, a Filipian 4, Paweł powiedział, poznałem sekret. To jest tak wspaniałe. Jest tu tak wiele. Podpunkt J. Pańskie jarzmo to wola Ojca, a Jego brzemię to dzieło, które tę wolę realizuje. Jarzmo takie jest łatwe do niesienia i nie wywołuje rozgoryczenia, a brzemię lekkie, nie ciężkie. Jeśli nasze dzieło, nasza praca jest ciężkie, możecie mieć pewność, że nie jest to jarzmo Pana, gdyż Jego jarzmo nie jest ciężkie, nie wywołuje rozgoryczenia. Greckie słowo lekkie znaczy przydatne, a zatem dobre, miłe, łagodne, delikatne, łatwe do niesienia, przyjemne, w przeciwieństwie do trudnego, przykrego, ostrego, wywołującego rozgoryczenie. Bracia i siostry, jakie słowa opisują nas, gdy jesteśmy w życiu Kościoła, nas, gdy spotykamy się ze świętymi, gdy służymy w naszych grupach, gdy służymy w Kościele? Czy trudny, przykry, ostry, wywołujący rozgoryczenie, czy raczej lekkie, przydatne, dobre. Podpunkt L. Jeśli weźmiemy na siebie Pańskie jarzmo, wolę Ojca i będziemy uczyli się od Niego, znajdziemy odpoczynek do swoich dusz. Takie jest jarzmo Bożej ekonomii. Nic w Jego ekonomii nie jest przytłaczającym brzemieniem, ale radością. Bracia i siostry, musimy do Niego przychodzić, wchłaniać Go, musimy siedzieć przy Jego stopach, powrócić. W waszym nawróceniu i odpoczęciu będziecie zbawieni. Przechodzimy do drugiej części. Są tutaj trzy części w tym poselstwie, w tym planie. Pozwólcie, że przedstawię, co się tutaj dzieje. W drugim rozdziale rzymskim to odnosi się do Księgi Wyjścia 31, 12 do 17. Jest to wtrącenie. Pod koniec Pan miał czas z Mojżeszem na górze przez 40 dni. Jego twarz świeciła. On przyjął, otrzymał 10 przykazań na tablicach z kamienia. Potem otrzymał wizję przybytku i projekt wszystkich szczegółów każdego aspektu budowli przybytku. Zanim jednak posłał Mojżesza z powrotem do swojego ludu, by zachowywał, przestrzegał prawa i by zbudowali przybytek, Pan dał mu słowo. I tym słowem było to, by przestrzegał szabatu, by przestrzegali szabatu. To bardzo interesujące. Zdawałoby się, że wszystkie 10 przykazań jest bardzo istotnych, ale Pan wybrał jedno z tych słów i to było słowo do wszystkich pracowników, którzy pracowali przy budowli Jego domu. A słowem tym było to, by przestrzegali szabatu. Budujecie mój dom, ale musicie przestrzegać szabatu. Stąd możemy zrozumieć, że my, którzy jesteśmy budowniczymi Kościoła, musimy czynić to w odpoczynku szabatu. Przeczytajmy. W Księdze Wyjścia 31, 12 do 17, po długiej relacji na temat budowy Bożego mieszkania, znajduje się powtórzenie przykazania o przestrzeganiu szabatu. W świetle listu do Kolosan 2, 16 do 17 Chrystus jest rzeczywistością odpoczynku szabatu. Jest dla nas zakończeniem, odpoczynkiem, cichością i pełnym zaspokojeniem. Amen. W tym wieku Chrystus jest dla nas odpoczynkiem i w Królestwie Tysiącletnim, w nadchodzącym wieku, Jego odpoczynek będzie nagrodą dla zwycięskich wierzących. Gdy radujemy się Jego odpoczynkiem w tym wieku, otrzymamy Go jako nagrodę w przyszłym wieku. Podpunkt A. To, że wtrącenie na temat szabatu następuje po nakazie zbudowania przybytku, wskazuje, iż Pan kazał budowniczym, to my, robotnikom, uczyć się wraz z Nim odpoczywać podczas wykonywania pracy dla Niego. Bracia i siostry, Kościół musi zostać zbudowany w atmosferze odpoczynku. Możesz myśleć, to jest budowanie domu Bożego, musimy pracować 7 dni w tygodniu. Przez cały czas musimy mieć zmiany 24 godziny. To dzieło jest zbyt istotne. Kościół musi być zbudowany szybko, to bardzo ważne. To nie jest sposób Pana. Pan potrzebował cyklu. 6 dni pracy, 1 dzień odpoczynku. 6 dni pracy, 1 dzień odpoczynku. Podpunkt B. Jeżeli umiemy jedynie pracować dla Pana, lecz nie potrafimy z Nim odpoczywać, postępujemy wbrew boskiej zasadzie. B1. Bóg odpoczął 7 dnia, ponieważ ukończył swoje dzieło. O tym mówiłem na początku. I nim się zadowolił. Boża chwała się objawiła, gdyż człowiek posiadał Jego obraz, a Jego władza miała być sprawowana, aby pokonany został Jego wróg, szatan. Dopóki człowiek wyraża Boga i rozprawia się z Bożym wrogiem, Bóg tym się zadowala i może odpocząć. Dobrze, teraz powracamy do tego słowa otwierającego tego poselstwa. Gdy Bóg może mieć człowieka na ziemi, który posiada jego obraz i go wyraża i sprawuje dla niego władzę, wtedy Bóg znajduje odpocznienie i może odpocząć. My teraz jesteśmy budowniczami Bożego domu. W jego dom mamy wypełnienie Bożego wyrazu i jego władzy. I my, jako budowniczy, my musimy uczyć się, jak pracować razem z Bogiem w jego odpoczynku. Co to oznacza? Punkt 2. Siódmy dzień został później upamiętniony jako dzień szabatu. Siódmy dzień Boga był pierwszym dniem człowieka. Mamy tutaj sytuację. I słyszeliśmy już o tym, ale wejdźmy w tę myśl. Bóg ukończył swoje dzieło i uczynił człowieka pod koniec szóstego dnia. I wtedy Bóg odpoczął w dzień szabat. I wszystko się wypełniło. Ale siódmy dzień dla Boga był pierwszym dniem dla człowieka. To, co Bóg czynił, On pracował i odpoczął. A człowiek odpoczywał, a potem pracował wraz z Bogiem. Potem, gdy odpoczniemy z Bogiem, możemy, nadajemy się, by pracować z Nim, przez Niego i w Nim. Siódmy dzień Boga był pierwszym dniem człowieka. Podpunkt 3. Bóg przygotował wszystko, aby człowiek mógł z tego korzystać. Stworzony przez Boga człowiek nie przyłączył się do Bożego dzieła, tylko wszedł w Boży odpoczynek. Mamy to w czwartym rozdziale 4:9 Hebrajczyków. Pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego Boga. Podpunkt 4. Bóg nie stworzył człowieka, żeby on najpierw pracował, ale żeby zadowolił się Bogiem i z Nim odpoczął. Szabat uczyniono dla człowieka, a nie człowieka dla szabatu. Niektórzy z nas są młodzi, pełni energii i brzemienia, pełni ekscytacji, chcemy pracować i pracować. Miałem społeczność ze świętymi tego rodzaju, chcą coś uczynić, chcą być użyteczni. Może dopiero ukończyli szkolenie, może stali dopiero zbawieni, chcą być aktywni. Pozwólcie, że Wam powiem. Zasada jest taka. Bóg pragnie, abyśmy przyszli do Niego, weszli w Jego odpoczynek, przyjęli Go, radowali się Nim, przesycili się Nim i teraz będziemy wiedzieć, jak z Nim współpracować, jak to trudzić się razem z Bogiem. Podpunkt C. Księga Wyjścia 31:17 mówi, w 6 dni Pan stworzył niebo i ziemię, a w 7 dniu odpoczął i się orzeźwił. Werset ten pojawia się od razu po tym, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, aby przestrzegał szabatu, gdy był budowany dom. A 7 dnia Bóg odpoczął i się orzeźwił. Szabat był dla Boga nie tylko odpoczynkiem, lecz także orzeźwieniem. Orzeźwieniem często wiążemy jakiś pokarm, napój. Musimy zdać sobie tutaj sprawę, że gdy Bóg wchodzi do człowieka, to go orzeźwia. Może odpocząć wtedy i to jest prawdziwym zaopatrzeniem orzeźwienia dla niego. Podpunkt 2, C2. Bóg odpoczął po zakończeniu dzieła stworzenia. Spojrzał na swe rękodzieło, na niebiosa, ziemię i wszystko, co żywe, a w szczególności na człowieka i rzekł, bardzo dobre. Podpunkt 3. Bogu orzeźwienie przyniósł człowiek. Bóg stworzył go na swój obraz, wyposażając go w ducha, żeby człowiek mógł mieć z nim społeczność. Człowiek zatem był Bożym orzeźwieniem. Bracia i siostry, to właśnie miało miejsce, gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz, podobnego do siebie i powierzył mu swoją władzę. Człowiek został uczyniony z duchem i teraz mógł mieć społeczność z Bogiem i Bóg mógł przelać swój umysł, swoje serce, swoje pragnienie, swoje podobanie, swoją wolę do tego człowieka. Bóg miał towarzysza. Przedtem Bóg był samotny, był Bogiem kawalerem. Był samotny. Punkt czwarty. Zanim Bóg stworzył ludzi, był kawalerem. Chciał, żeby człowiek go przyjął, kochał, napełniał się nim i go wyrażał. I w ten sposób stał się jego żoną. O, szukał partnerki. W wieczności przyszłej Bóg będzie miał żonę, nową Jerozolimę, która będzie się zwała żoną Baranka. Widzicie, jak to wszystko... Na tym polega odpoczynek. Odpoczynek polega na tym, by stać się żoną dla Jezusa. Jaki mąż podczas podróży poślubnej, po tym jakby pocałował swoją żonę, by ją przytulił, a potem ona by uciekła, by stroiła dom, by kupowała ubrania, by pracowała, by mówiła, co chcesz, bym teraz uczynił. A on by powiedział, po prostu chcę, abyś usiadła ze mną. Usiądź ze mną. Po prostu kochaj mnie. Porozmawiajmy. Miejmy społeczność. Porozmawiajmy. Pozwól, że ci powiem, co leży mi na sercu. W taki sposób powinniśmy służyć Panu w tym wieku. W taki sposób możemy wypełniać Jego wolę. Podpunkt piąty. Człowiek był dla Boga niczym napój ożywiający. Napój, który ugasił jego pragnienie i go zaspokoił. Kiedy Bóg ukończył swe dzieło i zaczął odpoczywać, miał za towarzysza człowieka. Podpunkt szósty. Siódmy dzień był dla Boga dniem odpoczynku i orzeźwienia. Jednakże dla człowieka, Bożego towarzysza, dzień odpoczynku i orzeźwienia był pierwszym dniem. W pierwszym swoim dniu człowiek mógł radować się Bogiem. Możecie powiedzieć, że był to taki dzień poślubny. Podpunkt D. Kiedy Bóg kieruje się zasadą, wedle której nie żąda od nas, byśmy pracowali, dopóki się nim nie radujemy. Nie pracujemy dla sukcesu, dla radowania się, do tego, by uzyskać jakiś standard. Następnie, kiedy już się nim i razem z nim w pełni uradujemy, możemy z nim pracować. Punkt D1. Jeżeli nie będziemy umieli radować się Bogiem, ani radować się samym Bogiem, ani nim się napełniać, to nie będziemy potrafili z nim pracować, ani być jedno w jego boskim dziele. Człowiek raduje się tym, co Bóg osiągnął w swoim dziele. To bardzo konkretny punkt. Chcecie mieć udział wraz z Bogiem w Jego ekonomii wiecznej, chcecie być czynnikiem, przez który On ukończy swój odwieczny zamysł. Musicie stać się kimś, który potrafi radować się Panem. Pozwólcie się zapytam, czy radujecie się Nim? Możecie powiedzieć, o, doświadczam Go. Możesz Go doświadczać, ale się nim nie radować. Radowanie się Paniem to coś wspaniałego. Przeczytałem ten werset w 30:15 Izajasza. W waszym nawróceniu i odpoczynku będziecie zbawieni. Czy radujecie się Panem jak odpoczynkiem? W cichości? Psalm 16:11 mówi, dasz mi poznać drogę życia. Pełnię radości przed Twoim obliczem. Rozkoszę po Twojej prawicy na wieki. Czy znacie Pana w taki sposób? Bracia i siostry, musimy wiedzieć, jak cieszyć się Nim, pełnią tej radości. Paweł był w więzieniu w liście do Filipian. Jest w tym areszcie i więzieniu i pisze, radujcie się. Powtarzam, radujcie się. Wy radujecie się ze mną, a ja raduję się z wami. Paweł był człowiekiem radości. On nie wymagał dobrej, odpowiedniej sytuacji. Po prostu wiedział, jak radować się Panem. Gdy Nehemiasz budował miasto i mur, w Jerozolimie i Nehemiasza 8:10 mówi: nie smućcie się, gdyż radość Jahwe jest waszą siłą. Waszą siłą do budowania jest radość. W liście do Filipian mówi o radowaniu się. Jeremiasza 15:16 mówi: ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, bo jestem wezwany Twoim imieniem, Jahwe, Boże zastępów. O, musimy przychodzić do Jego słowa. O, otrzymywałem Twoje słowo, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą. Podoba mi się to słowo rozkosz. On czyni mnie pełnym rozkoszy. Jestem w pewnej sytuacji, ale On stał się moją rozkoszą. Jest tu tak wiele wersetów, które mówią o radowaniu się, cieszeniu się Panu. Nawet pod koniec Ewangelii Mateusza 25. Jest tutaj przypowieść o talentach. I powiedział: dobrze, mój dobry i wierny niewolniku, sługo, wejdź do radości swojego mistrza. Bracia i siostry, jeśli nie będziemy radować się Panem w tym wieku, jeśli nie radujemy się, gdy pracujemy z Nim i dla Niego, to nie będziemy mieli udziału w tej radości w nadchodzącym wieku. Przypowieści 15:13 mówi: serce radosne twarz rozwesela. A czasami widzę święty, gdy usługuje im. Teraz was może nie widzę, ale niektórzy z was mają może uśmiechnięte oblicze, a niektórzy smutne. Możecie nawet mieć silnego ducha, potraficie go uwolnić, ale wasza twarz, wasze oblicze mówi całą historię. Możecie uwolnić ducha, ale nie jesteście szczęśliwi, nie jesteście szczęśliwi w Panu. Przypowieści 17:22. Radość serca jest dobrym lekarstwem. Wiecie, co jest najlepszym lekarstwem? Radość w Panu. Radujmy się nim, bracia i siostry. Pod punkt D. W dniu Pięćdziesiątnicy, D2, uczniowie zostali napełnieni duchem, czyli że przepełniała ich radość Pana, ponieważ byli napełnieni duchem, inni myśleli, że upili się oni młodym winem. Co stało się w ten dniu Pięćdziesiątnicy? Oni przebywali w odpoczynku Pana przez 10 dni i zostali napełnieni, aż zaczęli przelewać. To zaczęło się z nich przelewać. To nie było dla nich żadną pracą. Oni po prostu weszli w radość Pana i w Jego jarzmo. I Piotr powstał, więc i ludzie myśleli, że się upił. On się nie upił. On był napełniony duchem. Od punktu 3. Tak naprawdę uczniów wypełniała radość niebieskiego wina dopiero, gdy napełnili się tą radością, zaczęli pracować wraz z Bogiem w jedności z Nim. Dzień Pięćdziesiątnicy był pierwszym dniem ósmego tygodnia. Jeśli zatem chodzi o Dzień Pięćdziesiątnicy, widzimy tu zasadę pierwszego dnia. Podpunkt 4. W wypadku Boga mamy pracę i odpoczynek. W wypadku człowieka odpoczynek i pracę. Podpunkt E. Wykonując boskie dzieło Boga, dzieło budowania Kościoła, przedstawione w formie typu przez dzieło budowy przybytku, musimy nosić znak wskazujący, że jesteśmy Bożym ludem i że potrzebujemy Boga. Wówczas będziemy mogli pracować nie tylko dla Boga, dla Niego, lecz także wraz z Nim, będąc z Nim jedno. On będzie naszą siłą do wykonywania pracy i energią do ponoszenia trudu. Musimy nieść znak. Szabat był wyjątkowym znakiem. Poganie nie praktykowali szabatu, ale to było bardzo dziwne, że Boży lud się zatrzymywał. Nawet teraz w Izraelu wszystko się zatrzymuje. Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Nie ma samochodów, ciężarówek. Nic. Wszystko się zatrzymuje. Jest pełny odpoczynek. To pewien znak. Dla nas oznacza to, że my radujemy się Panem i odpoczywamy w Nim. I nie ma zmagania, trudu. To jest znak, jaki my niesiemy. Podpunkt drugi. Podpunkt pierwszy. Jesteśmy Bożym ludem i powinniśmy nosić znak, że potrzebujemy Go, by był On naszą radością, siłą, energią i wszystkim, żeby móc dla Niego pracować. Pracując w taki sposób, czcimy Go i otaczamy chwałą. Podpunkt 2. Szabat oznacza, że zanim przystąpimy do pracy dla Boga, musimy się Nim uradować i napełnić. Głosząc Ewangelię, Piotr robił to przez Boga, który go napełniał, napełniającego ducha. Nosił więc znak, że jest Bożym współpracownikiem, a jego głoszenie było dla Boga zaszczytem i chwałą. Czy nie nosicie na sobie ten znak, że jesteście Bożym współpracownikiem? Cóż za zaszczyt, cóż za chwała. Podpunkt 3. Jako Boży lud musimy nosić znak, że najpierw odpoczywamy z Bogiem, radujemy się Nim i napełniamy, a potem pracujemy z tym, który nas napełnia. Ponadto nie tylko pracujemy z Bogiem, lecz także pracujemy jako ci, którzy są z Nim jedno. Podpunkt 4. Gdy przemawiamy do Bożego ludu, zawsze musimy nosić znak, że Pan jest naszą siłą, energią i wszystkim, czego potrzebujemy, by usługiwać Słowem. Bracia i siostry, to nie mowa jest to tylko o nas, braciach, którzy wygłaszamy poselstwa, ale też o świętych, którzy prorokują na spotkaniach. Jesteśmy posłańcami Jahwe i przemawiamy dla Pana, wypowiadamy Pana w innych. I gdy przemawiamy dla budowania Bożego domu, musimy nosić ten znak, że najpierw radowaliśmy się Nim, że jesteśmy Nim napełnieni najpierw, zostaliśmy zaspokojeni, a potem przemawiamy w jedności z Nim. To wielka chwała dla Niego. Podpunkt F. Przestrzeganie szabatu to także wieczna umowa, to przymierze, gwarantująca Bogu, że będziemy z Nim jedno przez to, że najpierw radujemy się Nim i napełniamy, a następnie pracujemy dla Niego, z Nim i w jedności z Nim. To nie jest nic lekkiego, to żadna błaha rzecz, to coś poważnego. Zawarliśmy z Nim przymierze, a polega ono na tym, że będziemy przestrzegać szabatu. Podpunkt 1. To poważna rzecz pracować dla Pana przez samego siebie, nie przyjmować go ani z Nim się radować, pijąc Go i jedząc. Czy pracujecie dla Niego najpierw? Pracujecie, może służycie, może macie jakieś spotkanie z kimś i myślicie, będę radował się Panem, gdy będę z tą osobą. Nie, najpierw musimy napełnić się Nim. Następnie możemy pracować z Nim, przez Niego i w jedności z Nim. Podpunkt 2. Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr przemawiał od wewnątrz, spożywał Jezusa, pił Go i jadł. Czyż w taki sposób Pan nie usługiwał? Czyż Pan nie dokładnie tak usługiwał? Pan powiedział, tak jak żywy Ojciec mnie posłał, tak ten, kto mnie je, będzie żył z mojego powodu. To wskazuje na to, że Pan i spożywał Ojca, radował się Nim, Jego myślą, Jego uczuciem, Jego postawą, Jego reakcją i wtedy żył tą myślą, reakcją, uczuciem Ojca, tym wszystkim z Ojca na zewnątrz. To był Ojciec, który żył na ziemi w Jezusie. A powiedział, wy teraz czyńcie to samo. Ja jestem was, czyńcie to samo. Gdy prorokujecie, gdy zmywacie naczynia, gdy gotujecie posiłek, gdy rozmawiacie z mężem, z dziećmi, żyj z powodu mnie. To coś bardzo poważnego. Podpunkt G. Szabat to także kwestia uświęcenia. Gdy radujemy się Panem, a następnie pracujemy z Nim dla Niego i będąc z Nim jedno, samoczynnie zostajemy uświęceni, oddzieleni dla Boga od wszystkiego, co pospolite i przysyceni Bogiem. W ten sposób zastępuje to w nas wszystko, co jest cielesne i naturalne. Ha! W życiu Kościoła możemy robić wiele rzeczy, nie radując się uprzednio Panem, ani nie służąc Mu, będąc z Nim jedno. Tego rodzaju służba wprowadza duchową śmierć. i odcina nas od społeczności w ciele. Jest napisane, że jeśli nie przestrzegasz szabatu, zostaniesz ukamienowany, zabity lub nie będziesz miał porcji, działu wraz z ludem Bożym. To bardzo poważnego. Jeśli chcecie Panu usługiwać, nie ciesząc się Nim najpierw, doświadczycie duchowej śmierci i odetniecie się od społeczności w ciele. Wszystko, podpunkt I, co wiąże się z Bożym mieszkaniem, prowadzi do jednego. Szabatu wraz z Jego odpoczynkiem i Pańskiego odświeżenia. W życiu Kościoła znajdujemy się w przybytku, który prowadzi nas do odpoczynku, radowania się Bożym zamysłem i tym, co On uczynił. Wszystko w przybytku było budowane w takiej atmosferze odpoczynku i radowania się. I wszystko w przybytku prowadzi nas do odpoczynku. Czyż ofiary za grzech, ofiara całopalna, wszystko na ołtarzu prowadzi nas do radowania się odpoczynkiem w Nim. Przechodzimy do ostatniej części. Nie mamy już więcej czasu. Trzeci punkt rzymski mówi: Pańskie jarzmo, czyli wola Ojca, jest łatwe do niesienia, a Jego brzemię, czyli dzieło realizujące wolę Ojca, jest lekkie. Zawsze musimy służyć, mając brzemię od Pana. Brzemię jest lekkie, ponieważ pochodzi ono od Pana. To nie jest nasze brzemię, to Jego brzemię. On wkłada je na nas. Ono wyłania się z nas, powstaje w nas, otrzymujemy je od Pana. Podpunkt A. Warunkiem otrzymania brzemion od Boga jest duch otwarty na Boga. Musimy się uczyć otrzymywać brzemiona i uwalniać za pomocą modlitwy, pozostając w bliskiej społeczności z Panem. Jest napisane, że moje brzemię jest lekkie. Oznacza to, że gdy przyjmujemy Jego brzemię i je uwalniamy przez modlitwę, stajemy się kanałem. On jest w niebiosach, we wniebowstąpieniu. My na ziemi, jesteśmy jedno z Nim. Przyjmujemy Jego brzemię. Uwalniamy to brzemię na powrót do Niego w modlitwie. Na tym nie jest to brzemię, że muszę ciężar, że muszę to osiągnąć, to zrobić. Nie o to chodzi. Podpunkt B mówi: objawienia otrzymane przez proroku były brzemionami, które oni otrzymali. Bez brzemienia nie ma posługi słowa ani prorokowania, które by służyły zbudowaniu Kościoła. Izajasza 1:1 mówi: wizja, którą ujrzał Izajasz. Następnie w rozdziale 2, w wersecie 1 było słowo, które Izajasz ujrzał, a w rozdziale 13 było to brzemię, które ujrzał Izajasz. Najpierw wchodzi w nas słowo, najpierw otrzymujemy wizję, następnie słowo, a to staje się brzemieniem w nas. W taki sposób prorocy przemawiali dla Boga. Naszym brzemieniem jest uwolnić człowiekowi Boże objawienie. Objawienie to zaś uwalniamy za pomocą słów objawienia, które daje nam Bóg. Gdy usługujemy, podpunkt 2, Bożym Słowem, musimy się troszczyć o to, czy mamy Boże przemawianie, a nie o temat wygłaszanej mowy. Aby mieć Boże przemawianie, osoba usługująca Słowem musi mieć brzemię. Wielokrotnie, usługując młodzieżą, pytanie jest: o, jaki jest temat? Bracia i siostry, nie zaczynamy od tematu, zaczynamy od brzemienia. Najpierw musi pojawić się brzemię, musimy być w społeczności z Panem i otrzymać brzemię od Niego. Trzeci. Ci, którzy usługują Słowem, muszą przynosić stan ludzi przed Boga, odczuwać ich stan i wiedzieć, co Bóg chce powiedzieć. W taki sposób niesiemy to brzemię i usługujemy. W taki sposób te brzemię płynie przez nas, pod punkt C. Największym problemem spotkanym w zarządzaniu Kościołem i w posłudze Słowa jest nieposiadanie brzemienia od Pana. Służymy bez brzemienia, bez społeczności, bez przyjmowania od Pana, bez odpowiedzialności. Służymy W Kościele tak często to się dzieje. Nie skontaktowaliśmy się najpierw z Panem, by przyjąć od Niego brzemienie i uwolnić to brzemię w modlitwie i przyjść do Bożego ludu z brzemieniem od Niego. Bracia i siostry, to jest bardzo istotne. Jeden. Bez brzemienia wszelkie nasze działania będą martwe i nieskuteczne. Jeśli mamy brzemię, będziemy żywi i w rozkwicie. Posiadanie brzemienia rozprawia się z nami najbardziej. Jeśli mamy brzemię, naszego ja ubywa i z nim się rozprawiono, ponieważ są rzeczy, które nasze brzemię nie pozwoli nam zrobić i pewne dziedziny, które wymagają rozprawienia się z naszą istotą, zanim będziemy mogli uwolnić swoje brzemię. Podpunkt trzeci. Jeśli będziemy służyli według obowiązku, a nie brzemienia, służba taka doprowadzi do utraty pańskiej obecności. Jest tutaj przypowieść powtórzonego prawa 4:25. Oni byli w tej ziemi przez długi czas i było napisane w przypisie, że z powodu takiej sytuacji, takiego zasiedzenia się, oni stracili świeżość. Stała ona przytępiona i wielu z nas też tego doświadczają. Przebywamy wiele lat, robimy coś według jakiegoś grafiku i tracimy świeżość. Z tego musimy się nawrócić. Podpunkt 4. Kiedykolwiek nasza służba jest kwestią wypełnienia obowiązku, to już uległa degradacji. Malachiasza 3:14. Przypis pierwszy. Jest napisane, że oni usługiwali narzekając. Podpunkt piąty. Dzieło budowania przybytku i wykonania wszystkich jego sprzętów przedstawiające w formie typu pańskie dzieło budowania kościoła powinno rozpocząć się o radowanie się Bogiem i trwać przerwane okresami przeznaczonymi na orzeźwienie, płynące z radowania się Nim. To wskazówka, że nie pracujemy dla Boga o własnych siłach, lecz dzięki radowaniu się Nim i bycie z Nim jedną. Na tym polega przestrzeganie zasady szabatu, że Chrystus jest wewnętrznym odpoczynkiem w naszym duchu. Bracia i siostry, w taki sposób możemy usługiwać w Kościele i przestrzegać szabatu w tym wieku. Najpierw ciesząc się Panem, a następnie usługując Mu. To jest, by przyjmować jarzmo, to obierać wolę Ojca, Boga. Najpierw usługujemy, najpierw odpoczywając, a następnie trudzimy się, budując Boży dom. Obyśmy weszli w ten odpoczynek szabatu, który jeszcze jest dla nas przeznaczony. Oby to stało się naszym doświadczeniem. Modlę się, abyście mogli zagłębić się w szczegóły tego planu. Przepraszam, że było to plan jest troszkę długi, troszkę przekroczyłem swój czas, ale niech Pan będzie z wami, abyście mogli się przelewać i cieszyć.